Dzisiaj moją gościnią jest Izabela Janiszewska, której książka, siódma już w szponach, ma dokładnie dzisiaj premierę. Bardzo się cieszę, że możemy być razem w tym ważnym dla ciebie dniu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czwarta Strona. Do niej jeszcze na pewno wrócimy, ale cieszę się, że w takim momencie znalazłaś dla mnie czas i jest to bardzo miłe.
Ja też się cieszę, że mogę tu być i liczę na to, że uda się nam naprawdę ciekawie porozmawiać.
Tak. Przede wszystkim chciałam zapytać cię, jak to jest przerzucić się z pracy dziennikarki, z pracy takiej w mediach tradycyjnych, takiej jak telewizja, prasa, przerzucić się na pisanie fikcji. Czy to dla ciebie był jakiś taki plan, o którym zawsze marzyłaś, czy... Właśnie, jak to się stało?
Samo pisanie właściwie od zawsze było w moim życiu. Z jednej strony było to pisanie do pracy, scenariuszy i artykułów, a z drugiej strony pisanie do szuflady. Ktoś kiedyś na jakimś spotkaniu autorskim wykrzyknął, ojej, to jak Remigiusz Mróz, ale nie, bo aż tak wielu książek w moich szufladach to nie ma. Natomiast rzeczywiście ja tworzyłam historię, odkąd pamiętam. Już jako mała dziewczynka nieustająco wymyślałam światy bohaterów i uwielbiałam obserwować zdumienie i zachwyt w twarzach moich bliskich, kiedy opowiadałam te historie. Później, kiedy byłam już starsza, to opowiadanie przeniosło się na papier. No i zawsze naprawdę myślałam o tym, żeby książkę napisać. Może wtedy jeszcze nie wydać. I myślę, że moje dziennikarstwo w ogóle było taką nieśmiałą próbą podchodzenia w stronę tworzenia opowieści i pisania jakichś większych form. Natomiast przejście z dziennikarstwa do pisania książek jest o tyle proste z tego względu, że i w tym zawodzie istotne jest to uchwycenie człowieka, jego osobistego dramatu, tak jak w gatunku kryminał czy thriller bardzo istotne jest to, żeby ten bohater był najważniejszy, żeby on stał w centrum i to, co się jemu przytrafia, konsekwencje jego decyzji, jego właśnie życiowy dramat, żeby to wyeksponować. Bardzo podobnie jest w dziennikarstwie, kiedy pisałam reportaże albo kiedy przygotowywałam programy reportażowe do telewizji, tam rzeczywiście wygląda to niemalże identycznie. To bohater jest najważniejszy. Jego emocje, jego kolejne kroki w jakiejś bardzo trudnej sytuacji, kiedy znajduje się na rozstaju życiowych dróg i mniej więcej podobne mechanizmy wykorzystuje się w powieści do opowiadania o bohaterach jakiejś fikcyjnej historii. Różnica polega na tym, że te formy dziennikarskie są o wiele krótsze. One zamykają się najczęściej w kilku stronach, kiedy jest to na przykład reportaż, albo w 30 minutach, jeśli jest to program telewizyjny. Napisanie książki jest takim maratonem. Praca dziennikarska jest sprintem. Książka wymaga rzeczywiście ogromnej determinacji, cierpliwości, weryfikacji bardzo wielu informacji, kontaktów ze specjalistami. I choć ta baza dziennikarska bardzo pomaga, to jednocześnie nie zapewnia wszystkiego. To, co na pewno przydało mi się z dziennikarstwa, to umiejętność poszukiwania informacji, czyli ten tak zwany research. To, że wiedziałam już, jak szukać ludzi, którzy te informacje mają, jak z nimi rozmawiać i nie bałam się tego. Chyba to jest też istotne, że jakby miałam już doświadczenie, dzięki któremu mogłam bez obaw zaczepiać obcych ludzi i wypytywać ich o być może niekiedy najintymniejsze tajniki ich zawodów.
Bo to się też tak chyba może wydawać, że pisząc fikcję, szczególnie w gatunku takim, jakim jest kryminał, to jednak bardzo wiele rzeczy musi się zgadzać i pokrywać z rzeczywistością, że nie można sobie wymyślić badania, które nie istnieje, prawda? I czy możesz, czy w ogóle masz tak, że są jakieś takie dziedziny nauki, które zgłębiłaś bardzo podczas pisania swoich książek?
Taką dziedziną, która jest mi najbliższa i właściwie ta ona jest obecna w każdej mojej książce, jest psychologia i to, dlaczego ludzie podejmują decyzje, jakie podejmują, jak traumatyczne doświadczenia wpływają na psychikę człowieka, dlaczego jednych ludzi namaszczają niemalże na zawsze i pozostawiają na nich niezmywalny ślad, a inni ludzie przechodzą przez ciężkie doświadczenia suchą stopą. Takich pytań przy pisaniu zadaję sobie mnóstwo. mnóstwo. I też w rozbudowywaniu tych wątków psychologicznych w książkach bardzo pomaga mi to, że ukończyłam laboratorium psychoedukacji i też przez jakiś czas wspierałam swoich klientów, pracując z nimi jako coach, rozwijając ich umiejętności. Zainwestowałam w to 2 lata. Była to taka droga, która z jednej strony pomagała mi zgłębić właśnie tę dziedzinę istotną i ważną dla mnie, a z drugiej strony też rozwinąć siebie samą. I bardzo dużo psychologii rzeczywiście wykorzystuję w książkach. I to nie jest tak, że polegam tylko na tym, co wiem, bo tutaj także kontaktuję się na przykład z psychologami, którzy są biegłymi sądowymi. Korzystam właśnie z takiego wsparcia, czytam różne książki naukowe, jeżeli potrzebuję zgłębić jakieś zagadnienie i opisać je tak, jak ono wygląda. Uważam, że moim zawodem jest częściowo zmyślanie, ale zmyślanie w kwestii fabularnej to jedno, a zmyślanie w zdarzeniach, które rzeczywiście, nie wiem, na przykład na temat chorób psychicznych, tego jak je leczyć albo jak one przebiegają, byłoby z mojej strony totalnym brakiem profesjonalizmu. I uważam, że akurat w tych aspektach, kiedy mówię o rzeczywistych zagadnieniach dotyczących psychologii, muszę wiedzieć, jak one wyglądają, jak się do nich podchodzi, jak się pracuje z pacjentem, jak przebiegają, dlatego że jeżeli chcę we właściwy, prawdziwy sposób o nich napisać i nie okłamywać moich czytelników, to muszę wiedzieć więcej na ten temat, stąd pojawiają się ci konsultanci na przykład.
No to jest bardzo odpowiedzialne podejście, bo też część osób czerpie wiedzę właśnie na przykład z seriali, czy dlatego może mają wrażenie, że badanie DNA się, wiesz, robi w 3 minuty i takie CSI-owe trochę podejście, ale właśnie jeżeli chodzi o psychiatrię, psychologię, to faktycznie można takimi stereotypami, czy jakimś takim powielaniem nieprawdziwych informacji, albo w ogóle wprowadzaniem czytelników w błąd, można wiele krzywdy wyrządzić. Gdy zaczynasz pisać książkę, to od czego to się zaczyna? Ja sobie czasami to wyobrażam tak, że wiesz, zmywam naczynia i nagle wpada mi w głowę jakaś jedna scena i postanawiam od niej, wiesz, jakby wokół niej rozbudować książkę, ale nigdy nawet nie napisałam jednej strony takiej fikcyjnej książki, więc jak to wygląda u ciebie? Jak ty piszesz?
Te inspiracje przychodzą z bardzo wielu stron. Jednym z takich kluczowych już u mnie motywów jest to, że ja o jakimś temacie myślę i myślę o nim rok, 2, czasem 10 lat i zastanawiam się nad tym. I dopiero pewnego dnia różne elementy z tych moich wyobrażeń układają się w jakąś całość fabularną. I na niektóre książki czekam naprawdę bardzo długo, zanim jestem w stanie je napisać. Jedną z takich książek była moja poprzednia książka Ludzie z mgły, gdzie pojawiła się historia człowieka, który powstał z torów, mężczyzny bez pamięci.
Tak.
I właśnie tam, ja tę historię znałam już od ponad 20 lat, odkąd pojawił się reportaż Wojciecha Tochmana. O człowieku, który nie wie, kim jest i nikt w naszym kraju też nie wie, kim jest. Do dzisiaj nie wiadomo tego. Wydawało mi się tak nieprawdopodobne to, że ktoś, kto przecież gdzieś robi zakupy, kupuje pieczywo, ktoś, kto na pewno porusza się w jakiś sposób po mieście, może komunikacją miejską, może samochodem, ktoś, kto musi mieć jakichś sąsiadów, pewnie kiedyś miał nauczycieli, nie został rozpoznany przez absolutnie nikogo, mimo tego, że jego twarz pojawiała się we wszystkich najbardziej znanych programach telewizyjnych, w prasie. I nie przestawała mnie dręczyć myśl, jak to możliwe, że nikt nie rozpoznaje tego człowieka. Nawet już nie samo to, kim on jest, tylko właśnie jak to możliwe, że nikt go nie rozpoznaje i jeżeli ktoś jest, kto wie, jaka jest tożsamość tego mężczyzny, to dlaczego o tym nie mówi, dlaczego się nie przyznaje?
To jest wręcz taka historia jakby odwróconego zaginięcia, prawda? Bo w przypadku zaginięć poszukujemy osoby, której nie wiemy, co się stało, dlaczego zaginęła, czy żyje, czy nie żyje. Tutaj mamy żywego człowieka, którego po prostu nie, szukamy tej tożsamości. To jest faktycznie fascynujące.
I to jest jedna z takich inspiracji. Właśnie to są tematy, o których ja latami myślę. Teologia Wrzask, Histeria Amok powstała w taki sposób, że bardzo długo myślałam o tym, co się dzieje z emocjami, które latami kłębią się w człowieku. Myślałam o tych wszystkich miłych, uprzejmych ludziach, którzy nigdy się na nikogo nie denerwują, którzy nie krzykną, którzy nie bronią swoich granic. I jak to jest, kiedy to w środku, to coś, te emocje, jak to się zamienia już w takie totalne wrzenie, jak w środku wybucha z człowieka właśnie tytułowym wrzaskiem. Więc jakby różne zagadnienia, różne rzeczy, które obserwuję, widzę, wpływają na to, o czym później piszę. Czasami to są prawdziwe sprawy kryminalne, a czasami to są właśnie myśli na temat człowieka i tego, jak człowiek we współczesnym świecie odnajduje się, gdy przydarza mu się coś strasznego, co z tym robi i dlaczego właśnie decyduje się podjąć takie kroki.
Czy kiedy ty zaczynasz pisać tutaj taką fikcję, czy faktycznie historię, którą sama układasz w głowie, czy ty wiesz, jak ona się skończy? Czy dajesz się jej prowadzić? Czy wiesz, od czego ona się zaczyna? Tak, czy każdą książkę piszesz inaczej? Nie wiem, to mnie zawsze bardzo interesuje. Czy zaczynając pisać, wiesz, jak się ta historia potoczy?
To, co jest dla mnie najważniejsze, to zawsze to, żebym wiedziała, co ja właściwie chcę tą książką powiedzieć. Takie, powiedzmy, zastanawiam się nad myślą, która ma się pojawić w głowie czytelnika, kiedy on już przeczyta książkę, zamknie ją i odłoży. I ja chciałabym, żeby po pierwsze była tam jakaś myśl na temat tego, co przeczytał. I wyobrażam sobie, co to miałoby być. Nad czym miałby się zastanowić. Co miałoby go zafrapować. I to jest to, o czym myślę jako pierwsze zawsze. Czyli co chcę zostawić, co chcę poruszyć, jaką informację chcę przekazać. Albo jakiego tematu dotknąć. Książki są też dla mnie takim sposobem na zbliżanie się do drugiego człowieka i takie metaforyczne rozmawianie na odległość o tematach, o których czasem trudno być może jest porozmawiać oko w oko, kiedy masz kogoś blisko. Ale łatwiej jest porozmawiać, jeżeli oboje przeczytamy tę samą książkę i w niejaki sposób czujemy siebie, odnajdujemy w siebie w tych historiach. Jakieś swoje doświadczenia, które odbijają się trochę gdzieś jak w lustrze.
To trochę jak terapia grupowa też na tym polega, że czasami usłyszymy swoją historię w ustach kogoś zupełnie, znaczy no nie obcego, no ale z tej grupy i dopiero przez pryzmat tej drugiej osoby jesteśmy w stanie zdać sobie sprawę z własnego problemu, czy cierpienia, czy jakiejś sytuacji w swoim życiu, która nam towarzyszy.
Tak. W moim przypadku też jest w taki sposób piszę, że wiem, skąd zaczynam. Wiem, jakie wydarzenie zapoczątkuje tę historię. Wiem, kto jest za co odpowiedzialny. Wiem, kto jest sprawcą. I wiem, jak ta historia się zakończy. Znam też kilka miejsc po drodze. Gdyby to porównać do podróży, na przykład przez Polskę, i byłaby to podróż z Gdańska do Krakowa, to wiem, że po drodze zatrzymamy się w Łodzi, może w Warszawie i jeszcze gdzieś. Natomiast to, co się dzieje pomiędzy tym punktami, to jest właśnie to miejsce na swobodę twórczą i kreatywność, więc wiem kilka najważniejszych rzeczy, ale nie wiem wszystkiego. I to jest chyba ta część pracy pisarskiej, która jest najbardziej fascynująca i jednocześnie przerażająca. Fascynująca, bo tam się mogą wydarzyć rzeczy, o które wcześniej autor sam siebie nie podejrzewał. Wynikają one najczęściej z charakteru postaci, bo jeżeli postaci są dobrze skonstruowane, jeżeli mają ciekawą biografię, są pełnokrwiste i są prawdziwe, nie są postaciami z papieru, tylko są jak ludzie, czyli mają swoje obsesje, fascynacje, mają swoje lęki, obawy, mają rzeczy, które ich radują, które ich smucą. Jeżeli ja to wiem o moich bohaterach, a staram się to wiedzieć, zanim siądę do pisania, staram się znać ich tak, jak najlepszych przyjaciół i wiedzieć o nich absolutnie wszystko od urodzenia aż do śmierci, to jeżeli ja ich znam, to podróżując z nimi przez tę opowieść, zatrzymując się w tych kilku wyznaczonych punktach, też z ich osobowości, z ich charakteru, z ich doświadczeń, nagle wynikną różne inne zakręty, meandry na tej drodze i okaże się, że ci bohaterowie mogą mnie doprowadzić do bardzo ciekawych miejsc. To, co jest przerażające, to to, że bohaterowie czasem mają bardzo silne charaktery i potrafią, albo przynajmniej próbują wyprowadzić autorów na manowce, na co autorzy, przynajmniej ja, staram się nie zgadzać, bo wiem, że to nie służy fabule, bo jednak chcę skończyć w tym Krakowie, a nie w Zielonej Górze.
Coś niesamowitego. A masz takie foldery czy katalogi, gdzie masz faktycznie spisaną taką biografię tych osób? Zaczynasz od pisania? Czy masz to gdzieś cały czas w głowie, że masz jakąś szufladkę, że wiesz, nie wiem, kim jest na przykład Julia?
Czasem myślę, że powinnam chyba studiować filozofię, bo jednak mój mózg jest na tyle pojemny. Wow. Jest to mięsień, który ćwiczę bardzo intensywnie, pracując nad swoimi książkami i tam właściwie mieści się wszystko. W ogóle planując książkę, najczęściej ona cała jest we mnie. I to nie tylko w głowie. Ja mam poczucie, że żeby książkę napisać, muszę ją wcześniej niejako przeżyć, obejrzeć trochę gdzieś oczyma wyobraźni jak film. I nie muszę widzieć jej całej, ale muszę widzieć te najważniejsze sceny. Tak jak sceny, które po obejrzeniu filmu zapamiętamy. Przywołajmy chociażby szósty zmysł. Jest tam kilka scen, które pewnie nawet jeżeli oglądaliśmy ten film 10-15 lat temu, to jeżeli pomyślimy o nim dzisiaj, kilka scen od razu się nam wyświetli. I mniej więcej takie sceny muszę mieć, zanim zasiądę do pisania. Reszta to jest właśnie miejsce na tę wolność i swobodę. I ja to wszystko mam w sobie. Jedyna rzecz, jaką niekiedy notuję, to są informacje od konsultantów, to jedno. Druga rzecz, to takie pojedyncze słowa, bo czasem mam nagle jakieś olśnienie i na przykład myślę sobie, że muszę użyć jakiegoś motywu albo pokazać jakimś symbolem coś i wiem już jakim i sobie na przykład zapisuję na marginesie w notatniku rozszalałym chwiejnym pismem, które wygląda naprawdę jak notatki szalonego naukowca, jakieś pojedyncze słowa i myślę, że gdybym zgubiła taki notatnik i ktokolwiek by w niego zajrzał, nie miałby pojęcia nad czym ja w ogóle pracuję, bo to są dziwne tajemnicze słowa zapisane w niechronologicznym porządku. Natomiast dla mnie jest to idealny klucz do tego, co ja właściwie chcę zrobić i o czym muszę pamiętać. Co jest ważne i co będzie świetne dla tej fabuły, co na przykład przyszło mi nagle do głowy w samochodzie. I to jest właściwie cały plan. Nie potrzebuję innego planu, ale gdybyś mnie zapytała, czy planuję, to myślę, że planuję, tylko że nie planuję na papierze. Planowanie na papierze ma coś takiego w sobie, że w jakiś sposób mnie usztywnia. Mam poczucie, że jak to jest napisane, to już tak ma być. A dopóki jest to lista scen, które oglądam sobie oczyma wyobraźni, to ja mogę wracać i te sceny modyfikować. Być może tutaj się odzywa moje upodobanie do porządku, że nie byłoby mi w smak, żeby w takich notesach kreślić zamaszyście i zaczynać od nowa. I wtedy właśnie się czuję taka skrępowana tymi normami. Trochę jakby ktoś mi już założył kajdany, jakbym miała ten plan punkt po punkcie spisany. Próbowałam tak kiedyś pisać jedną książkę. Była to udręka i miałam wrażenie, że to nie służy w ogóle tej fabule, że ona idzie w jakąś złą stronę, że zdecydowanie wolę tę ideę wolnościową w tym aspekcie.
To jest chyba coś, co mnie najbardziej fascynuje w rozmowach z pisarzami i pisarkami tutaj, ponieważ często się zdarza, że jak ktoś chce napisać książkę, a nie ma z tym, nie miał z pisaniem zbyt wiele do czynienia, to zdarza się, że właśnie idzie na jakiś kurs, albo czyta jakiś poradnik, albo, no nie wiem, na przykład wysłucha jednej takiej rozmowy i będzie myślał, że to jest ten sposób, którym się pisze książkę, a każda rozmowa pokazuje, znaczy rozmowa z każdym innym pisarzem pokazuje, że nie ma jednego sposobu na to, że mogą być one skrajnie różne, właśnie takie, które są osoby, które twierdzą, że bez planu w ogóle po prostu książka się rozwali, a są osoby, które dają się całkowicie ponieść fabule i czasami nawet muszą książkę przepisywać, ponieważ coś tam się gdzieś rozjedzie, albo na przykład zmieniają sprawcę w trakcie w ogóle pisania książki, co jest w ogóle dla mnie abstrakcją, bo wydaje, ale mi to się wydaje, ja bym po prostu była spanikowana, że gdzieś tam mi się coś nie poskleja. Ale chyba byłoby mi najbliżej do twojego sposobu, że właśnie jednak dawałabym się ponieść, ale właśnie
W pewnych ramach.
W pewnych ramach.
Tak, że jest to takie szaleństwo kontrolowane, które mam poczucie, że daje z jednej strony i to bezpieczeństwo, mhm. to, że czuję, że ta książka mi się nie rozjedzie, nie rozkrzaczy przed deadline'em, którego skrupulatnie staram się pilnować, a z drugiej strony nie czuję, że ja już wszystko wiem i co teraz mam zapisać, tę listę scen, tylko trochę dodać więcej przymiotników i, no tak. i ubarwić to, to by było bez sensu. Myślę, że to by było tak jak jeść potrawę, która nie ma smaku. A jednak... Ta praca, o której mówię jako pracy, dlatego że jest to od jakiegoś dłuższego już czasu jedyne moje źródło utrzymania, to mówię o tym też jako o swojej pasji i czasami nawet mam wrażenie, że to jest część mnie, że to jest jakby kawał mojego życia, że ja tym historiom oddaję mnóstwo emocji. Nie chodzi tylko o fizyczny zapis, tylko chodzi o to, że ja te historie naprawdę najpierw przeżywam i też staram się je pisać, tak, żeby osoby, które będą je czytać, żeby je czasami nawet bardziej przeżywały niż czytały i żeby właśnie te emocje zapadły w moich czytelników. Kiedyś jedna z autorek na targach książki w Warszawie powiedziała mi, że a Iza, bo ty tak piszesz emocjami. Ja wtedy się zatrzymałam, że w ogóle jeszcze wtedy nie patrzyłam na to tak, ale zrozumiałam, że rzeczywiście tak jest, że gdzieś ta emocjonalność jest mi bardzo bliska i ona w tych książkach siłą rzeczy jest widoczna.
To trochę tak, jakbyś miała okazję przeżyć kilka żyć w swoim jednym, prawda?
Że, zdecydowanie. No. I myślę, że to też jest jedna z pokus, która mnie przywiodła na tę drogę, bo fascynujące jest móc być w książkach tak odważną, jak w życiu mi się nie zdarza. Tak przebojową, tak dzielną, jaką na przykład była dziennikarka Larysa Luboń w mojej trylogii, która dostała bardzo duży fragment mojej biografii, ale jednak mną nie była, bo miała te cechy, których mi niekiedy brakuje, więc cudownie jest móc zobaczyć te inne życia, pobyć przez chwilę kimś innym i mam poczucie, że to też zmienia, że to też zmienia mnie, dlatego że pokazuje mi, że można w życiu walczyć, można zachowywać się inaczej i mimo tego, że jest to tylko na papierze, to kiedy czasem zachowuje się tak jak moi bohaterowie, okazuje się, że nikt od tego nie umiera, a nawet wszyscy wychodzą na tym dobrze.
A czy są takie momenty, kiedy ty nie piszesz? Bo często zdarza się tak, że jak rozmawiam na przykład z kimś o najnowszej książce, to ta książka to już jest w ogóle przeszłość pisarza, bo już jest dawno w momencie tworzenia kolejnej. Ty w ciągu, no, wydałaś, to jest twoja siódma książka, zdradziłaś mi, że jesteś od 3,5 roku mniej więcej na rynku, to wychodzi... Pięknie sobie to mnożąc, czy i dzieląc i tak dalej, wychodzi po 2 książki na rok. Ile piszesz jedną książkę? I czy to jest pierwsze pytanie, a drugie, czy twoi bliscy widzą zmianę w tobie, kiedy piszesz, a kiedy nie piszesz, czy masz wolne kiedykolwiek od pisania?
Niestety widzą zmianę i to nie jest zmiana na plus, dlatego że kiedy jestem już w takiej fazie intensywnego pisania i nie daj Boże, idzie mi źle, albo ja mam takie poczucie, że tak idzie, bo to oczywiście też jest bardzo subiektywne, to wtedy bywam nerwowa, bywam nieprzyjemna. Trudniej jest ze mną się dogadać po prostu. Natomiast jeżeli mam dużo czasu i piszę spokojnie i wszystko idzie jak po maśle, to oczywiście wtedy nie ma jakichś większych problemów. Moi bliscy twierdzą, że w moim funkcjonowaniu istnieją 2 fazy. Faza dużego niepokoju i napięcia, a później faza rozluźnienia i że to tak się przenika. I być może ma to coś wspólnego z tymi książkami, ale też wynika to z faktu, że ja naprawdę bardzo poważnie podchodzę do tego, co robię. Chcę to robić dobrze. Zależy mi na tym, żeby te książki były dobre, żeby były dobrze przygotowane, dobrze napisane, dobrze zredagowane, żeby te historie były ciekawe, żeby rzeczywiście jakoś tak chwytały w te swoje szpony czytelników i rozdzierały ich na strzępy. I im więcej stawiam przed sobą tych wyzwań, im więcej od siebie oczekuję, tym trudniej jest niekiedy do tych poprzeczek doskoczyć. A nie potrafię sobie odpuścić. Nie potrafię odpuścić sobie od wymagań tej jakości ode mnie samej, bo mam poczucie, że po pierwsze moi czytelnicy już ją dostali i nie mogę im teraz tego odebrać, bo na przykład
rozumiem,
bo mi się nie chce, albo jestem zmęczona, tylko wymagam tej jakości od siebie, bo po prostu uważam, że ludzie, którzy czytają te książki, na nią zasługują. Ja sama chciałabym czytać książki, do których ktoś się rzetelnie przykłada i cieszę się, że takie książki są, ukazują się na polskim rynku, więc staram się dać to czytelnikom. Zwykle po napisaniu książki robię sobie przerwę, taką przerwę, żeby totalnie wyczyścić głowę. I jestem osobą, która najlepiej pracuje, jeśli pracuje nad jednym tematem jednocześnie. Nie umiem pracować nad kilkoma rzeczami. Zaczynam wtedy wpadać w jakiś taki niepokój i rozedrganie. Zdecydowanie wolę totalnie skupić się na jednej historii, poczuć ją, znaleźć się na przykład w zaciemnionej uliczce, na blokowisku, obok graffiti narysowanych na ścianie i czuć, że ja tam jestem. Słyszeć, jak piasek chrzęści pod moimi butami. Czuć wiatr na policzku. Zobaczyć gwieździste niebo. Być tam w pełni z tymi bohaterami, pokazać ich losy, ich historie i dopiero potem wyjść stamtąd i przenieść się do czegoś zupełnie nowego. I żeby móc się przenieść, potrzebuję oddechu pomiędzy książkami. Zdarza się, że ten oddech, w którym już tak naprawdę zaczynam myśleć, o czym będzie następna książka, że ten oddech trwa niekiedy zbyt długo. I to powoduje, że później tak zwany deadline goni mnie niczym wściekły pies w ciemnej uliczce.
Uliczce, że nie masz czasu spojrzeć na to, jak jest niebo. Pisanie może być stresujące właśnie, kiedy jest ten deadline, ale wiem, że inspirujesz się też takimi, no, tak jak mówiłaś, o blokowisku, lata 90. Taka Polska kryminalna lat 90. to jest Polska pełna niepokoju. Czy zdarza ci się wracać na zbyt długo i na zbyt głęboko właśnie do takich lat, które były dla nas być może młodością, nie do końca świadomie przeżywałyśmy te wydarzenia, takie społeczne zmiany, które się zdarzały. Czy zdarza ci się z tą rzeczywistością być zbyt mocno związana, tak że ona faktycznie jakoś na ciebie oddziałuje w trakcie pisania?
W moich książkach, jeżeli wracam do przeszłości, to po to, by pokazać korzenie tego, co dzieje się współcześnie najczęściej. I tym, co mnie najbardziej w tym interesuje, jest człowiek. Pojedynczy człowiek albo kilku tych ludzi i ich osobiste doświadczenia. Raczej nie zagłębiam się w historię danego okresu. Oczywiście, jeżeli jakaś linia fabularna jakiejś mojej książki toczy się w przeszłości, na przykład w latach 90. albo późnych 90., to sprawdzam, jakie w tym czasie ukazywały się artykuły w gazetach, co się wtedy działo, bo być może były akurat w tym wycinku czasowym jakieś istotne wydarzenia, które warto by było przynajmniej pokazać w tle, by te historię głębiej osadzić w danym momencie dziejowym. Natomiast no nie piszę kryminałów retro, więc nie zagłębiam się aż tak w te wydarzenia z przeszłości. Jest to niezbędne dla mnie po to, żeby pokazać genezę tego, kim się stają moi bohaterowie. A tutaj też, tak jak mówiłyśmy o psychologii, psychologia i jej rozwój w latach 90., a współcześnie, to też jest niebo a ziemia, więc
totalnie.
Więc to ma niebagatelne znaczenie dla tego, kim są ludzie, których pokazuję. W książce, która teraz się ukazała, w Szponach, poruszam wątek gwałtu. Reakcje na gwałt w 90. roku wyglądały tak, że kiedy młoda, nastoletnia dziewczyna składała zeznania na komisariacie policji, to w powietrzu unosiły się chmury papierosowego dymu. Ta osoba składała zeznanie wśród wielu innych pracujących na jednej sali policjantów. Wszyscy...
Głównie mężczyzn.
Głównie mężczyzn. Wszyscy pisali w tym samym czasie na maszynach do pisania i tak naprawdę nie było żadnej intymności. Często dochodziło do tak zwanej wtórnej wiktymizacji, czyli ofiara musiała wręcz tłumaczyć, że to nie jest jej wina. Jeżeli chcę opisać coś podobnego w swoich książkach, muszę zajrzeć za tę kurtynę przeszłości i zobaczyć, jak to wyglądało tam. Akurat w tym wątku wspierała mnie biegła psycholog sądowa, która w latach 90. przy takich przesłuchaniach wielokrotnie uczestniczyła, a była tam po to, żeby jako psycholog stwierdzić, czy osoba składająca zeznania nie jest na przykład niepoczytalna, czy nie kłamie, czy nie oszukuje, więc nawet do tego stopnia weryfikowano zeznania ofiar.
to też kładzie się takim długim cieniem nawet do dzisiejszych czasów, kiedy no ja sobie trochę trudno mi wyobrazić sytuację właśnie, że spotyka mnie nieszczęście i jest ktoś, kto mnie przesłuchuje, a oprócz tego jeszcze jest ktoś, kto sprawdza, czy ja przypadkiem nie jestem niewiarygodna. To coś niewyobrażalnego, prawda?
A do tego jest cała masa innych osób, które siedzą obok i nadstawiają ucha, a ty musisz opowiedzieć o najtrudniejszych doświadczeniach swojego życia, o których nawet myśleć jest ci trudno, a co dopiero mówić o nich innym, obcym ludziom na głos.
Czy są postaci w twoich książkach, których nie lubisz?
Mam taką dziwną przypadłość, że nawet postaci, które są złe i okrutne, potrafią budzić we mnie sympatię. Myślę, że dlatego, że staram się je budować tak, by ich zło nie wynikało z chorób psychicznych. Nie są to seryjni mordercy, którzy mają uszkodzony ośrodek empatii w mózgu i po prostu zabijają na przykład wszystkie blondynki albo wszystkie brunetki pomiędzy 16 a 20 rokiem życia. Nie tworzę takich bohaterów, raczej tworzę bohaterów, którzy stali się źli ze względu na to, co się im przydarzyło. Często to są ludzie bardzo pokrzywdzeni. I to nie znaczy, że ich usprawiedliwiam, natomiast rozumiem i widzę drogę, która doprowadziła do tego, że pewnego dnia zdecydowali się przekroczyć tę cienką linię i popełnić coś strasznego.
Mm-hmm. Jakbym słyszała prawie siebie, kiedy dostaje czasami takie, przepraszam, że to do siebie odnoszę, ale takie komentarze, że usprawiedliwiam zabójców i to się nigdy nie dzieje. Natomiast staram się zrozumieć, bo też fascynuje mnie właśnie to przekroczenie granicy, że ja nie wiem, jak ty masz, ale ja nie wierzę w to, że ludzie się rodzą źli. Może są osoby, które faktycznie są zaburzone, albo, ale też wtedy jakby z mojej strony biegnie w ich stronę współczucie, no bo nie są w pełni no, takiej sprawności, nie? Chociażby umysłowej czy psychicznej. Ale to przekraczanie granic bardzo mnie fascynuje. I czy masz w głowie taką historię prawdziwą, której nie opisałaś, a która jest dla ciebie taką fascynującą opowieścią, której jeszcze nie do końca zrozumiałaś, albo którą chciałabyś zrozumieć? Masz coś takiego w głowie?
Z tymi prawdziwymi historiami jest tak, że te, które rzeczywiście gdzieś tam głęboko zapadają we mnie i mocno mną wewnętrznie szarpią, one prędzej czy później znajdują odzwierciedlenie w moich książkach, dlatego że ja nie potrafię przestać o nich myśleć i ten moment, kiedy w końcu zapiszę je na kartach powieści, powoduje, że niejako uwalniam się trochę od tego ciężaru, że znajduję odpowiedzi na jakieś pytania. Oczywiście są to fikcyjne odpowiedzi, bo są w nieprawdziwej historii, ale to powoduje, że mogę trochę niejako zdjąć je ze swoich barków. Więc nie noszę na tych barkach w tym momencie niczego więcej, co by mnie rzeczywiście jakoś tak fascynowało, obciążało i też nawet robię tak, że staram się zbyt dużo tych prawdziwych historii nie czytać, bo mam poczucie, że jeżeli czytałabym ich więcej, to bardziej bym na nich bazowała. A jednak to, co piszę, nie jest literaturą true crime, a jest fikcją fabularną. I chciałabym, żeby nadal było to zadanie dla mnie, by wymyślać te historie, by tworzyć je z tego, co myślę o świecie, z tego, co mnie nurtuje, co mnie zastanawia, a niejako nie kopiować rzeczywistości. Więc pilnuję też tego, żeby nie nasiąkać prawdziwymi historiami za bardzo.
Ciekawe.
Nawet jeżeli obserwuję prawdziwe historie, to, co sobie z nich biorę, to najczęściej to są tylko elementy. Myślę, że mogę tu powiedzieć o historii zabójstwa niespełna 3-letniego Jamesa Balgera, dziecka w Liverpoolu, które poszło z mamą do sklepu. Mama straciła je z oczu i później odnaleziono tego chłopca zabitego. I to, co mnie w tej sprawie najbardziej bulwersowało, to nie to, kto go zabił, tylko tak naprawdę, co wydarzyło się, że te osoby, które doprowadziły do tej śmierci, właśnie to zrobiły. Jeszcze ciekawsze było dla mnie to, jak zareagowało społeczeństwo Liverpoolu na to, gdy ujawniono, kim są zbrodniarze. I w momencie, kiedy wiadomo już było, kto zabił tego chłopca, to złość, jaka zapanowała tam, wydawała się tak gigantyczna, wręcz niewspółmierna do tego, co się wydarzyło.
Ja A to sobie... były dzieci. To
były
ktoś
dzieci,
nie wie,
tak. Jeżeli możemy powiedzieć tak, to były dzieci. Dzieci zabiły dziecko. Dzieci 10-letnie zabiły 3-latka. I złość, która obudziła się w tym społeczeństwie, była o niebo wyższa niż na przykład złość do morderców dorosłych, którzy popełniali podobne czyny. Ja sobie specjalnie prześledziłam inne sprawy z Wielkiej Brytanii, gdzie mordercami dzieci byli dorośli. To była zupełnie inny rodzaj złości. To był taki wręcz gniew i furia, który zapanował po śmierci Jamesa Bulgera. I rozmawiałam o tym dużo z psychologami, żeby zrozumieć, co tam właściwie się stało, że ten gniew był tak ogromny. Okazało się, że chodzi o to, że świadomość dla mieszkańców tamtejszych, że ktoś z ich społeczności, kto z pozoru wydaje się niewinny i delikatny i w żaden sposób niegroźny, może zrobić coś tak przerażającego, kładzie się niejako cieniem na całym tym społeczeństwie, które czuje, być może nieświadomie, że doprowadziło do tego, że wśród nich, w ich społeczności są osoby, wyrosły niejako takie gałęzie, które trzeba natychmiast jak najszybciej odciąć, bo nie służą naszemu społeczeństwu, bo świadczą o nas, że to my dopuściliśmy do tego, bo to przecież my wychowywaliśmy te dzieci, my je widzieliśmy i nikt z nas w żaden sposób
nie zorientował.
Nie zorientował się, co się dzieje, nikt nie pomógł zapobiec tej historii, więc że czasem te mechanizmy społeczne i psychologiczne są bardzo ciekawe i ciekawsze nawet od samej sprawy, od sprawy, która jest bulwersująca i przerażająca.
Myślę, że to jest też właśnie ciekawe, o czym mówisz, bo od razu pomyślałam sobie, tylko nie wiem, czy to był Liverpool też, ale była para zabójców z wrzosowisk, tak oni takich nazwano, to była para kochanków, Myra Hindley i Ian Brady, którzy też właśnie niestety za swoje ofiary obierali sobie dzieci albo nastolatków, nastolatki, ale właśnie tutaj to, że oni byli takim trochę marginesem, bardzo mocno skupionym na takim swoim życiu erotycznym, to trochę powodowało, że oni się odróżniali od reszty społeczeństwa. Ja sobie zawsze przypominam, jak się przedstawia na przykład złodzieja w kreskówkach i bajkach. On ma pasiak, maskę na oczach i worek na plecach, prawda? Że lubimy myśleć o tym, że bestie, znaczy ja w ogóle nie lubię tych określeń, ale powiedzmy, że bestie wyróżniają się ze społeczeństwa, a właśnie chyba to najbardziej nas przeraża, że nie, że to może być ktoś, kto ma, nie wiem, blond włosy, jest drobną kobietą, albo jest, nie wiem, panem w okularach, intelektualistą, który zabija, nie wiem, swojego rywala.
Wydaje mi się, że to jest chyba najciekawsze w ogóle w zbrodni. Tak. To, jak to zło się rodzi w człowieku. Ja wierzę, że zło może się narodzić w każdym człowieku, że każdy z nas jest zdolny do tego, by przekroczyć właśnie te linie, które wydaje się nieprzekraczalne. I tego staram się pilnować, pokazywać, obserwować to w historiach, które piszę. W książce w Szponach jest takie zdanie, nie wiem, czy przytoczę je dokładnie, ale jest tam takie zdanie, które mówi o tym, że w każdym człowieku pod skórą czai się takie dzikie i nieokiełznane stworzenie, może właśnie taka bestia. I dopiero w granicznych momentach w naszym życiu okazuje się, czy jesteśmy bardziej człowiekiem, czy zwierzęciem. Bo są takie momenty, gdzie naprawdę ludzie, których się wydaje, że pewnie to ich nigdy nie spotka, ale kiedy nagle się przydarza, na przykład kiedy chodzi o życie najbliższych, kiedy trzeba stanąć w obronie kogoś, albo kiedy trzeba walczyć o swoje życie, to okazuje się, że jesteśmy zdolni do rzeczy, o które być może siebie zupełnie nie podejrzewaliśmy.
To jest też ten kazus matek, które są w stanie podnosić samochody i ratować swoje dzieci.
Pod wpływem adrenaliny,
pod wpływem adrenaliny,
gdy jest
tak.
Tak,
no, to jest niesamowite. Czy ty, kiedy zaczęłaś pisać, już z myślą o tym, że wydasz książkę, spodziewałaś się tego, że odniesiesz tak duży sukces, bo jesteś w tym momencie w takim topowym zestawieniu pisarzy i pisarek kryminalnych w Polsce. Twoje książki sprzedają się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Czy Czy spodziewałaś się, że tak, że taki sukces odniesiesz?
Z jednej strony bardzo o tym marzyłam i to jest jakaś w ogóle część też mojej osobowości. Pamiętam, że kiedy oglądałam jeden z pierwszych filmów w swoim życiu, to zawsze po zakończeniu filmu miałam taki stan zawieszenia, że jeszcze trochę byłam w tym filmie, a trochę w rzeczywistości. Mhm. I trochę jest tak z tym, jak pracuję, jak piszę książki i trochę jak myślę o samym pisaniu. I pamiętam, że kiedy pisałam moją pierwszą książkę Wrzask, to w głowie miałam taką właśnie wizję szczęśliwego sukcesu, że książka się po pierwsze wyda, że będzie się podobała, ale nie wiedziałam tak naprawdę, jak będzie. To było moje wielkie marzenie i bardzo chciałam, żeby tak się stało. I myślę, że miałam bardzo dużo szczęścia, że spotkałam na swojej drodze mnóstwo ludzi, którzy różnymi decyzjami, na przykład wyborem lektora, którym od początku był Filip Kosior, albo...
Zresztą swoją drogą bardzo nagradzany w wielu różnych konkursach audio, na audiobooki, czy właśnie dla lektorów aktora, więc...
Zgadza się. Mhm. Świetny, utalentowany lektor i myślę, że to jest ogromne szczęście móc od początku pracować z takimi profesjonalistami. Miałam szczęście do dobrych redaktorów, do dobrych osób zajmujących się promocją. Dzięki temu mogliśmy tworzyć wspólnie zespół, co sprzyjało promocji tych książek, ich sprzedaży, docieraniu z tymi historiami do czytelników. Mhm. Pierwszą książkę pisałam jeszcze marząc o wydaniu, więc pisałam ją na takim zdecydowanym luzie. Każda kolejna była już większym wyzwaniem. Pamiętam, że przed wydaniem drugiej książki w social mediach wśród osób piszących o książkach pojawiało się bardzo dużo takich zapytań, nieco takich kąśliwych, które brzmiały jak wyzwania, pod tytułem: ciekawe, czy Janiszewska zda test drugiej książki. Ja naprawdę czułam się, jakbym miała za chwilę zdawać jakiś potężny egzamin. I niekiedy prześladuje mnie taka myśl, że ja ten egzamin cały czas zdaję, że przy każdej książce są osoby, które wystawiają mi taki certyfikat i mówią: jest okej, możesz pisać dalej, albo nie jest okej. To wynika też z mojej historii życiowej, z tego, jak zostałam wychowana, czego doświadczyłam. Staram się od tego uwolnić i po prostu robić swoje, ale niestety to gdzieś tam się niekiedy pojawia i mam takie momenty, że przed każdą nową premierą, mimo tego, że to już siódma książka i właściwie każda poprzednia spotkała się z uznaniem, bardzo dobrze się sprzedała, to przy każdej następnej znów przeżywam tremę, tak jakbym po raz pierwszy wychodziła na scenę. A nawet mam poczucie, że po raz pierwszy ta trema była mniejsza niż jest w tym momencie.
Bardzo chciałabym zrobić wszystko, żebyś nie musiała tej tremy odczuwać, bo twoje książki są naprawdę bardzo dobre i przede wszystkim też język, którym piszesz, jest taki... Ja mam takiego jednego pisarza, nie jest to polski pisarz, ale jeden z takich najpopularniejszych pisarzy kryminałów na świecie. I jego język po kilku książkach był już dla mnie taki, tak jakbym była w zbyt małym ubraniu. On był taki zbyt prosty, żebym potrafiła już się w tę historię zagłębiać. U ciebie tego nie ma. Ty karmisz nie tylko historią, ale też językiem, więc mi na pewno nie musisz niczego udowadniać i myślę, że bardzo wielu twoim czytelnikom też nie, więc pamiętaj o tym, że ten certyfikat jest wydawany tak, wiesz, na całe życie, na pewno od...
Muszę chyba sobie go wydrukować i powiesić na ścianie, sobie taki stworzyć po prostu.
Ale też jestem ciekawa, czy to nie jest taka trochę kwestia kobieca, że jednak, że kobiety częściej mamy tak wtłoczone to, że my musimy udowadniać, zaskarbiać sobie, dostawać jednak te dobre oceny, a mężczyźni może tak bardziej przebojowo przez ten świat idą i...
Częściowo wynika to pewnie też z profesjonalizmu, z tego, że chcę po prostu rzeczywiście trzymać tę jakość, dawać dobre książki. Z drugiej strony wiem, że pisanie książki w kilka miesięcy to jest dosyć szybkie tempo. To nie jest tak, że piszę książkę dwa lata. Sam czas przygotowania do napisania książki to są 2 miesiące, czasami 3. Czas pisania książki to 3 miesiące, później jest redakcja. I to powoduje, że można pomyśleć, że okej, gdybym miała więcej czasu, być może bardziej, jeszcze bardziej
dopracowałabym tę
historię. Ale doświadczenie też mi pokazuje, że wystarczająco dobrze jest wystarczająco i że to jest taki moment, że trzeba odpuścić i sobie, i tej historii, oddać ją w ręce czytelników, niech ona żyje już własnym życiem. I najczęściej okazuje się, tak jak w staropolskim przysłowiu, że ten strach ma naprawdę wielkie oczy.
Czy książka numer 8 jest już w trakcie pisania?
Książka numer 8 jest w trakcie planowania, wizualizowania i początkowego pisania. Piszę książki w sposób linearny, czyli od początku do końca. Nie potrafię pisać w taki sposób, że mam pomysł na świetną scenę, która będzie na końcu i napiszę ją teraz, dlatego że staram się, by ta opowieść miała w sobie logikę i sens, by zdarzenia, które dzieją się później, wynikały z tych, które zdarzyły się wcześniej, by wynikały z decyzji bohaterów. I gdybym dała najpierw scenę końcową, to później musiałabym tak kombinować, żeby do niej w jakiś sposób doprowadzić. A nie chcę sobie robić takiego wyzwania i takiej zagadki logicznej przed sobą stawiać, więc raczej idę po kolei, wczuwając się bardzo w te emocje bohatera i razem z nim przechodząc przez trudne momenty, które przed nim są. Więc książka numer 8 jest w trakcie produkcji.
Ale na szczęście dzisiaj jesteśmy skupione na książce numer 7 w Szponach. Premiera dzisiaj, od dzisiaj w księgarniach. Bardzo ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Polecam wam tę książkę, ale też zapoznać się w ogóle z twórczością Izabeli Janiszewskiej. Świetny język. Właśnie o tym zapomniałam powiedzieć, że oddajesz też miejsce kobietom w książkach, że twoimi bohaterkami są głównie kobiety, co też mnie cieszy i dobrze się to czyta i faktycznie można się nie dość, że utożsamić, ale ja teraz trochę na te książki spojrzę trochę inaczej, bo wiem, że będę mogła w tych bohaterkach też ciebie gdzieś odnaleźć.
Z pewnością tak. A obok kobiet też moimi bohaterami ważnymi są dzieci.
Tak.
Dzieci dlatego, że mają zupełnie inny punkt widzenia, że jeszcze nie patrzą przez te wszystkie filtry, doświadczenia, zniekształcające sposób patrzenia, że patrzą w taki czysty, prawdziwy sposób i widzą rzeczy takimi, jakie one są, a nie takimi, jakimi chcielibyśmy je widzieć.
Tutaj jest niezwykła tajemnica. Mam wielką prośbę od wydawnictwa, żeby praktycznie niczego nie spoilować, więc, ale jest tajemnica związana z dzieckiem.
Myślę, że możemy powiedzieć, że jest tam 6-letni Beniamin, tak, który ma przyjaciela.
Przyjaciela,
wszyscy myślą, że ten przyjaciel istnieje tylko w jego wyobraźni, tak, że jest to tak zwany niewidzialny przyjaciel. Tak. Tylko, że ten przyjaciel wydaje się namawiać tego chłopca do strasznych, przerażających rzeczy. I to powoduje, że rodzą się pytania, czy ten przyjaciel rzeczywiście istnieje, a może jest właśnie tą wyobrażoną postacią, a może kimś z krwi i kości.
I tego dowiemy się w książce W szponach Izabeli Janiszewskiej. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy też wydawnictwu Czwarta Strona, które odpowiada za wydanie tej książki. Gratuluję ci i tej książki, i wszystkich innych. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wiele osób zainspirowałaś do tego, żeby rozpoczęły swoją przygodę z pisaniem. Mi twoja opowieść chyba jest najbliższa.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że mogłyśmy się spotkać i
ja też
metafizycznie spotkać, dotknąć.
Tak, zdecydowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.